czy wierzycie w Boga Ojca, co nieba i ziemi, a wszystkiego ludu otworzył drzwi? Artystę dusz, malarza świata całego, on królem królów i panem panów jest. Tak, tak wierzymy, tak wierzymy, a nasza wiara właśnie taka jest. Tak, tak wierzymy, tak wierzymy, a nasza wiara właśnie taka jest.
W jaki sposób możemy odmieniać świat? W jaki sposób możemy żyć jakimiś nowościami, nowymi wartościami, przekazując je innym? O tym już za chwileczkę będziemy rozmawiać, a w naszym studio jest ojciec Bolesław Słota. Witają się również z wami dzisiaj
Łukasz,
Agnieszka
i Tomek.
I oczywiście ja wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
Ojcze, no właśnie, rozpoczął się właśnie Woodstock, rozpoczyna się Woodstock. Jego uczestnicy mówią o tym, że są oni tymi, którzy mają odmieniać świat, odmieniać młodzież. Jak to wygląda? Jak można się do tego odnieść?
Bardzo szczegółowe pytanie. Myślę, że należałoby może inaczej powiedzieć. Dzisiaj zresztą wyczytałem takie zdanie w jednej z gazet codziennych, że tam zbiera się młodzież, która chce odmienić świat. Ale to nie powiedziała młodzież. To powiedział człowiek bardzo dorosły i często tak bywa, że dorośli ludzie nie w dobrej intencji, tylko w własnych intencjach mówią, co młodzież chce zrobić, czego pragnie, czego szuka, dyktując młodzieży rozwiązanie, które za chwilę dopowiedzą, które za chwilę ukażą jako nieodzowne, konieczne i absolutnie dla młodego człowieka tak ważne, że musi wziąć je i realizować. I to właśnie zdanie wypowiedział całkiem dojrzały człowiek, który pożegnał już dawno, dawno swoją młodość. A dziś dlaczego, pytam, dlaczego on tak mówi? Ci młodzi ludzie właściwie często nie wiedzą zupełnie, po co tam jadą. A gdybyśmy ich zapytali, powiedzieliby nam zapewne no, dużo, dużo takich zdań, które no, by nas może i zbulwersowały, ale pozwoliły na głęboką refleksję. Chyba, że jadą i poszaleć, i spotkać innych, i posłuchać, jak się to mówi dzisiaj, dobrej muzyki. To są wszystko wytrychy, słowa, które by chyba używali. A w ogóle, bo jest fajnie. Cóż to za odpowiedź życiowa, że jest fajnie?
Ojcze, co to znaczy wobec tego takie wzniosłe sformułowanie odmieniać świat?
Odmieniać świat. Odmieniać świat to konieczne są ku temu wartości. Wartości jedynie prezentuje i ukazuje Jezus Chrystus w swojej Ewangelii. Mówiliśmy w poprzedniej audycji dużo na ten temat. Wartości, które odmieniają, płyną z Boga samego, a nie z człowieka. Człowiek już, jak zaczął wprowadzać korektę wartości Boże, to widzimy, do czego to doprowadziło, wydarzenia całe z raju. Pragnienie pod auspicjami, pod szeptem i planowaniem szatana były takie, że człowiek, jeśli odejdzie od Boga, to będzie prawie jak on, to będzie wielki, to będzie dysponował sobą, będzie miał pełną samoświadomość. Słyszymy tutaj echa sekt, diabeł jest sekciarzem super i niezastąpionym i on kreuje te pseudowartości. W każdym bądź razie naprawiać świat, który wtedy uległ katastrofie, może Bóg sam i my razem z nim, ale przez te wartości, w tej perspektywie, którą ukazał Jezus, bo on jest stworzycielem świata i on zaplanował świat piękny i dobry, myśmy go popsuli, ale z nim możemy jego i nasz świat tylko naprawiać czy korygować, ale z nim, bo to jest jego świat, to nie jest mój świat, to nie jest ludzki świat. Myśmy otrzymali świat w podarku na urodziny. Na urodziny. Człowiek się rodził i musiał mieć gdzieś miejsce. Myśmy byli wcześniejsi od świata w planach Bożych. I kiedy mieliśmy się zjawić na świecie, Bóg uczynił coś tak pięknego, tak cudownego, ale zabraliśmy się do korekty i Boże się pożal.
A czy to nie jest tak, że jeśli mówimy, że chcemy zmieniać świat, to znaczy, że my jesteśmy w porządku, bo jeśli powinniśmy zaczynać zmieniać świat od siebie. Najpierw my musimy być w porządku, żeby zmienić to, co jest dookoła nas.
Tak, więc tu szereg rzeczy jeszcze występuje, ale to poczucie takie, że jestem właśnie w porządku i mogę coś na ten temat powiedzieć, zrobić już gorzej, ale powiedzieć i pójść dalej, jest to poczucie uspokajania sumienia, czy związane z uspokojeniem własnego sumienia i nie zadawania sobie właściwych pytań w takiej grupie, jakiejś, która nie idzie ewangeliczną drogą. My w ogóle nie potępiamy, my w ogóle nie rzucamy gromów na tą młodzież. Ktoś to organizuje i ktoś proponuje takie rzeczy. I dlatego też pytamy się o to, czy my organizujemy nie kontr, czy alternatywne. Nie, czy my nie pracujemy, czy my pracujemy na co dzień. Na co dzień właśnie z młodymi, młodzi z młodymi, ci, którzy powinni być z młodymi, czy pracują. Myślę, że tak, tylko my się tak nie chwalimy i nie ukazujemy tego. Popatrzcie na pielgrzymki sierpniowe, już ruszyły na Jasną Górę. Ile tysięcy młodych ludzi idzie nie poszaleć, idzie nie posiedzieć, idzie nie siąść przy piwie czy jakiejś tam muzyce, idzie szlakami bardzo trudnymi w spiekocie, w trudzie i jeszcze reflektuje, jeszcze ociera się o sakrament pokuty i karmi Eucharystię.
Ojcze, w wielu sytuacjach młodzi ludzie słyszą od swoich wychowawców, od swoich przełożonych, no troszeczkę więcej pokory. My chcielibyśmy zapytać, co to słowo właściwie znaczy dla młodego człowieka obecnie? Jak może człowiek młody zrozumieć? Bo nam się kojarzy, powiedzmy to, z jakąś dziewczynką w szarej spódniczce, idącą cichutko chodnikiem.
Kolorowe wszystkie mają spódnicę, patrzę.
No, ale właśnie mało pokory podobno jest.
Tak, kochani. No, słuchajcie, temat pokory to jest jakby osobny. Jestem zakonnikiem, redemptorystą, jak już zaznaczyliście, i to ten temat, gdzieś on się zjawia we wszystkich płaszczyznach życia, we wszystkich formach życia. Pokora jest to świadomość samego siebie, świadomość swoich wartości, świadomość swojej biedy i czasem z pokorą kojarzą się pewne zachowania, pewne reakcje, które no są jakby zbyt krzykliwe, zbyt aroganckie czasem i tak dalej. To znaczy, że ktoś nie ma pokory, ktoś nie jest taki. Pokora jest to zauważenie drugiego człowieka, jest to dobra ocena drugiego człowieka, ale zaczynamy zawsze od siebie, żeby zobaczyć swoje wartości, swoje kłopoty, które mamy, tak, i wcale się nimi nie przejmować, bo my wychodzimy z nich, my mamy, jak już powiedzieliśmy, energię i siłę i moce Jezusowe, żeby prześwietlić siebie w relacji do Niego i stanąć na właściwej drodze. No, tak się mówi, że młodzież jest niepokorna, ale tu nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli już tak ugładzeni, no i tak właśnie w jednakowych spódniczkach, ręce na kolankach i tak, no po prostu bylibyśmy nieautentyczni.
No, skoro ojciec wspomniał o tej spódniczce, to ja się uczepię tematu ubioru i chciałabym zapytać, bardzo mnie to interesuje.
Mieliśmy mówić o zakonności.
No właśnie, dlaczego zakonnicy mają takie specyficzne ubiory? Dlaczego one tak odbiegają od współczesnych? Ja rozumiem, że kiedyś to było, powiedzmy, na czasie, ale czy nie można by zaktualizować tego, czy one mają właśnie jakąś symbolikę?
Chodzi o strój redemptorystów.
Tak, dokładnie. Najbardziej
w ogóle zakonny. Może, jak się to nazywa, wiecie? To, co, w czym my chodzimy na co dzień?
Habit.
Habit pochodzi od słowa habitus, czyli stały styl, stała forma, nie ubrania, ale życia. Więc człowiek, który idzie w habicie, zakonnica, która idzie w habicie, ona mówi, że moją stałą formą życia jest to życie, które opisane jest w moim także stroju. No, że pierwsza informacja, jak ona, jak ja żyję, idzie przez strój. Tak. I to jest bardzo dla nas ważne, że ten strój staje się także świadectwem we współczesnym świecie. We współczesnym świecie, który eliminuje sakrum, który nie bardzo ma ochotę na rozmowę o Bogu, o jakości swojego serca, swojej duszy, dlatego że właśnie zaraz trzeba będzie refleksję czynić rzeczywiście, jak ja żyję, jaka jest moja relacja z Bogiem, jak ja żyję jako może chrześcijanin, który troszeczkę stał się chrześcijaninem anonimowym w tym wielkim świecie. Albo bardzo ma osobiste powody, by uciekać od pytań, które zadaje mu swoje sumienie. I dlatego jest koniecznym, abyśmy zatrzymali sutanny habity, bo we współczesnym świecie na dzień dobry otrzymujemy informacje, czy dajemy informacje o pewnych sprawach związanych z Bogiem. Ja tylko dołączę, szedłem w Krakowie ulicą, co jest normalne, że chodzimy ulicami, bo wszyscy ulicami chodzimy. I szedłem ulicą i szedł pan, który zdaje się, że coś tam w barze skosztował. Tak, i tak patrzy na mnie, na ten mój habit i mówi: po coś ty komu potrzebny? Ja się tak ucieszyłem tym jego zawołaniem. Ruszyło go to, że idzie ktoś taki, który mówi, informuje, że ma jakiś stały styl życia związany z Bogiem przez ten habitus, który nosi na sobie.
Strój redemptorysty, ojcze.
Strój redemptorysty jest bardzo prosty. Można go oglądać. My mamy ten nasz habit jak suknię, można dobrze, bo do samej ziemi, więc świadczymy aż do samej ziemi. Tak, i mamy tylko związany, przepasany pasem, ale był to strój księdza XVII i XVIII wiecznego w Italii, ale także we Francji, w Polsce podobne sutanny noszono. Bo nasz założyciel nie chciał udziwnić w jakikolwiek sposób naszego stroju. Ja nie chcę powiedzieć, że widziałem jakieś dziwne stroje zakonne, uchowaj Boże. Tylko on mówił o takiej zwyczajnej prostocie, żebyśmy tylko podjęli sprawę głoszenia Słowa Bożego, głoszenia Ewangelii, a już byli podobni do księży, do kapłanów, których ludzie wtedy znali. Więc mamy prostą suknię, przepasaną pasem i spięty kołnierzyk biały, ponieważ kiedyś wtedy były białe kołnierze płócienne wystawiane na tą suknię. W starych rycinach, fotografiach, obrazach spotkacie to również bardzo wyraźnie. Myśmy później uprościli ten kołnierzyk i właściwie zachowali z tamtych czasów, czyli prawie 300 lat temu, ten biały kołnierz, który nas charakteryzuje bardzo.
Czy wierzycie w Boga Ojca, co nieba i ziemi, a wszystkiego ludu otworzył drzwi? Artystę dusz, malarza świata całego, on królem królów i panem panów jest. Tak, tak wierzymy, tak wierzymy, a nasza wiara właśnie taka jest. Tak, tak wierzymy, tak wierzymy, a nasza wiara właśnie taka jest. I czy wierzycie w Jego Syna, miłości Mistrza Wielkiego, Świętego Ducha i Ożywiciela? W Kościół piękny i radosny, poranki dusz pięknych miłością ludzi wiosnę. Tak, tak wierzymy,
tak wierzymy,
tak wierzymy, a nasza wiara właśnie taka jest. Tak, tak wierzymy,
tak wierzymy,
tak wierzymy, a nasza wiara właśnie taka jest.
Tak wierzymy. audycją Ojcze zastanawialiśmy się nad popularnością życia zakonnego. Jak myśli ojciec, dlaczego życie zakonne obecnie jest tak bardzo mało popularne?
Popularność. To, kiedy idziemy na służbę do Jezusa, to słowo popularność znowu zostaje na boku trochę. Czasem mówimy, że są zakony, były zakony popularne, dlatego, że miały dużo powołań, że tam szli ludzie, ale powołania, jak dziś wiemy, rodzi Bóg sam przy naszej odpowiedzialności, za. I o czym myślę, mówiąc o odpowiedzialności? Mówię o środowisku, w którym młody człowiek wyrasta. I współczesny świat, współczesność może tak, bo to świat, to ciągle padamy w taką euforię słów, ale współczesność, w której żyjemy, w której się zmagamy, nie jest środowiskiem, gdzie może młody człowiek usłyszeć i rozwinąć swoje powołanie. To znaczy, jest to sytuacja zagrożenia dla powołania. Przez co? Może powiem to na przykładzie dziewcząt. Mianowicie, nie tak orientuję się już detalicznie i powiedzmy, mogę podać jakieś statystyczne cyfry, ale mogę powiedzieć, że ponad 50% gazet, które w tym ostatnich latach przyszły także do Polski, są poświęcone kobietom, dziewczynom, a nie chłopakom. Nie chłopakom. I to jest dziwne. O co chodzi? Ci wszyscy, którzy proponują te pisma, wielonakładowo je wydają, wiedzą, że wrażliwość moja, jako mężczyzny i twoja, jest warunkowana wrażliwością imię?
Agnieszki.
Agnieszki. Wrażliwością Agnieszki, wrażliwością kobiety, że kobiety uczą nas pewnej wrażliwości. Jeżeli tak, to i wrażliwości religijnej. I dlatego Jan Paweł II napisał list do kobiet, jak się ten list tytułuje? O geniuszu kobiety. O geniuszu kobiety. O geniuszu mężczyzny nie, ale o geniuszu kobiety. O, w czym rzecz? Że ta wrażliwość właśnie kobiety jest zaatakowana. Młodej dziewczyny jest zaatakowana. Wmawia się, że ona ma takie problemy, że powinna to robić, powinna się tak ubierać, powinna się tak malować, mieć chłopaka od trzeciego roku życia, tak? I to już na stałe, a jak będzie miała 4 lata, to już następnego. I słuchajcie, te idee są straszne. Te idee, które mówią o makijażu, które mówią o właśnie o ubiorze, o pewnym stylu życia. Jadę tramwajem, wyciąga dziewczyna ileś tam, ile miała, nie wiem, ale w każdym razie bardzo młoda, z torby matki, a matka miała drugą gazetę i tytuł rzuca mi się: jak uczynić cię starszą? Ma 18 lat, jak uczynić cię młodą? Jest to zupełnie absurdalne działanie, ale młody człowiek nie umie się w tym znaleźć i dlatego wracam do początku twojego pytania. Właśnie wrażliwość na głos Boży jest tutaj też modyfikowana albo całkiem wycinana. I tu niepopularność, tylko sytuacja, w której się znajdujemy, może być destrukcyjna, że powołanie się nie przebije.
Wcześniej ojciec wspominał o powołaniu. Jak to wyglądało u ojca z powołaniem i dlaczego właśnie zakon redemptorystów?
To może od drugiego punktu, bo byli najbliżej, najbardziej mi znani, byli potężnymi misjonarzami, przyjeżdżali do okolicznych parafii i widziałem, jako ministrant widziałem, jak proboszcz ich traktował, z jakim szacunkiem, a jak wyszli na ambonę, no to jako taki mały chłopak widziałem, że coś się w parafii dzieje, coś niesłychanego, potężnego. Wszyscy ludzie idą na te rekolekcje, biorą udział w tych rekolekcjach. Nikt nie został w domu, bbo wydawałoby się, że popełnił chyba ze 3 grzechy ciężkie naraz. Takiego gatunku by była ta nieobecność. Więc to było porywające i ludzie redemptorystów, bo pochodzę z okolic Tuchowa, nazywali misjonarzami, księżami. Do tego stopnia, że jeżdżę na wykłady też do Tuchowa, do naszego seminarium. I kiedyś tam za Tuchowem byłem, na Lubaszowej, to jest miejsce naszego domu nowicjackiego i wszyscy młodych chłopców zapraszam do redemptorystów. Będziecie mieć piękny dom nowicjacki właśnie w Lubaszowej. Ale wracam i stoi na przystanku kobieta z takim małym chłopcem. Tak, no i zabrałem ich. Byłem w habicie, jadę tam tym samochodem i ona tak popatrzyła z boku na mnie i mówi tak: Jezus Maria, misjonarz. W ogóle funkcjonowaliśmy tam w okolicy jako misjonarze, redemptoryst. Jak się mówiło o misjonarzu, to znaczy redemptorysta. I ona taka była zupełnie no, szokowana, że ktoś, reprezentant tego klasztoru, redemptorysta, ją tam, chłopak sobie gdzieś tam rękę przetrącił i zawieźliśmy go na jakieś tam pogotowie. Ale to było Jezus Maria misjonarz, więc to był gatunek jakiegoś bycia, jakiegoś stylu. Krzyż misyjny, w ogóle, no to wiemy, że te jakby dodatkowe rzeczy młodego chłopca porywają, a jak Pan Jezus tak chciał i nie ma tutaj w ogóle żadnej dyskusji, żebym został kapłanem, żebym był redemptorystą i za co nieustannie i codziennie mu dziękuję i to powołanie było we mnie, dziękuję Panu zawsze i pewne, i ja nie miałem żadnych nigdy pytań co do powołania, zupełnie żadnych.
Zapytalibyśmy jeszcze, bo na pewno jest mnóstwo słuchaczy, którzy może rozważają teraz możliwość wstąpienia do zakonu. Jak wygląda taki normalny, zwykły dzień powszedni redemptorysty?
Więc prosty. Podzielony jest i musi to tak być, że podzielony jest na pracę i modlitwę, czy modlitwę i pracę. W seminarium zupełnie jest podobnie, podzielony jest na modlitwę, studium i pracę, bo przede wszystkim seminarium to studium, więc wstawanie rano, 6 godzina, ja tam jeszcze mam jakieś swoje sprawy, to nieco wcześniej, bo zawsze można stać o wiele wcześniej niż o 6. Kaplica jest 24 godzin na dobę otwarta, pracy dużo, tak spotykamy się na modlitwę poranną, południową i wieczorną razem. Oprócz tego jest praca w zespołach, w zespole misyjnym, który wyjeżdża na rekolekcje i misje, w zespole duszpasterskim, który opiekuje się, bo przy każdym klasztorze jest przecież parafia, opiekuje się zespół pasterski właśnie tymi sprawami, którym na imię i które wyznacza parafia. Także zespoły są kadry naukowej, no, inne zadania. Mamy wydawnictwo w Krakowie. Znowu jest zespół, który pracuje przy wydawnictwie i które to wszystkich współbraci w Krakowie bardzo serdecznie pozdrawiam. Są działy, są bracia zakonni. U nas brat Paweł, który rządzi całym kościołem. Zawsze nazywam go dyrektorem, bo on już o 5:00 otwiera kościół, zamyka go i wychodzi z kościoła ostatni. Dba o wszystko to, co ważne w kościele. Piękne powołanie realizujące się wokół tabernakulum i Eucharystii.
W wielu gazetach często czyta się, że problemem zakonnika czy też księdza jest samotność i z tego oczywiście wysnuwa się mnóstwo innych problemów związanych z tym stanem. Czy to rzeczywiście prawda, czy takiego problemu nie ma?
Więc samotność jest to doświadczenie w sferach, powiedzmy, psychicznych, bym powiedział, doznaniach wewnętrznych, tak, ale trzeba je to zjawisko, czy to wydarzenie wyodróżniać, może podzielić. Jest samotność, która przychodzi na człowieka, normalnie brakuje mu swoich, myślę o rodzinie, gdzieś ktoś wyjeżdża, długo go nie ma. To jest doświadczenie samotności przez utratę bliskości kogoś, kto jest pewnym zapewnieniem w tym czasie, pewną gwarancją, że wszystko będzie dobrze, że tyle przeszliśmy razem i jest on konieczny do mojego także funkcjonowania. Jest samotność konieczna i o tej chciałbym powiedzieć, jeżeli zakonnik, zakonnica, ksiądz nie przeżywa tej samotności koniecznej, gdzie ja staję wobec Boga, ona mnie zbliża do Boga, ona mnie stawia przed Bogiem, ona mi pozwoli wartościować to wszystko, co jest wokół mnie, to jeżeli bym tej samotności nie miał z przepracowania czy z zalatania, zgonienia, to moja służba drugiemu człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi, Kościołowi, będzie bardziej urzędowaniem. Ja muszę mieć czas na samotność, ja muszę mieć czasy samotne i ona jest piękna, ona jest odkrywcza, ona jest twórcza. Ja nie napiszę nic, teraz tam chcą, żebym jakiś tekst na koncert napisał. Nie jestem w stanie nic zrobić, ponieważ brakuje mi zagonienia i dlatego, że jestem dzisiaj też w radiu, z czego się ogromnie cieszę. Nie mam tej formy czasu, właśnie tej samotności, żebym się zebrał w sobie i mógł napisać tekst, który nie będzie słowem przysłowie, ale będzie miał jakąś też swoją własną treść.
Czas naszej audycji dobiega końca. Ja z ostatnim wtedy pytaniem do ojca się udam. Zaczęliśmy od pojęcia zmiany świata, a zakończyliśmy na zakonie. Czy można te dwa pojęcia połączyć zgrabnie? Zmiana świata i zakon. Czy zakonnik zmienia świat?
Zakonnik zasadniczo zmienia świat. Od samego początku zakony miały to w sobie, od czasów pustelniczych, że zmieniały świat. I to tak daleko, wyobraźcie sobie, że na pustynię szły rzesze ludzi pytać się, jak żyć. Uciekł mnich na pustynię, odciął się od rzeczywistości, która go otacza i nagle miasto przychodzi do niego, przedstawiciele, pytać się, jak żyć. Jest to absurdalne, jakoś jest, ale właśnie to na tym polega. Jan Paweł II przypomniał nam wiele razy, bo bardzo lubił rozmawiać z zakonnikami, zakonnicami, przemawiać do nich, by im jeszcze dać, dodać zapału. Mówił o tym, że przez waszą modlitwę, dzięki waszej modlitwie, waszej ofierze, waszej pracy, świat istnieje. Święci utrzymują świat w istnieniu. To jest stara świadomość Kościoła, bardzo dawna. Jan Paweł II o tym przypominał. I teraz tylko należy się modlić bardzo, żeby wszyscy zakonnicy, zakonnice, kapłani byli święci. Bardzo prosimy naszych drogich radiosłuchaczy, aby po tej audycji o nas pamiętali wzajemnie. My będziemy o was pamiętać. Módlmy się, abyśmy byli święci. Tylko wtedy zmieniamy świat.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Przypomnijmy, że naszym gościem był ojciec Bolesław Słota, a w dzisiejszej audycji żegnają się już z wami Łukasz,
Agnieszka
i Tomek.